Kto napisze nasze ciało? Nowy manifest dla życia. Biologia przez całe dziesięciolecia pielęgnowała wizerunek nauki niemal klasztornej. Skupiona na cierpliwym katalogowaniu świata organicznego, wolała z pokorą przyglądać się preparatom niż kreować nowe formy. Przez ponad stulecie badacz zachowywał się wobec życia niczym skrupulatny filolog pochylony nad kruchym rękopisem. Obecnie ten układ ulega gwałtownemu naruszeniu. Biologia przestaje być wyłącznie hermeneutyką natury, czyli sztuką interpretacji zastanych form, a staje się techniką autorstwa. Wizja Adriana Wolfsona, koncentrująca się na idei projektowania biologii za pomocą sztucznej inteligencji, to manifest fundamentalnej zmiany cywilizacyjnej. Stoimy u progu ery, w której będziemy powoływać do istnienia formy życia, jakich ewolucja nigdy nie zdążyła zaprojektować. To radykalne przesunięcie akcentu z biologii dziedziczenia ku biologii kompozycji. Główna teza tej rewolucji brzmi prowokacyjnie. Życie, będące przez miliardy lat więźniem genealogii, może zostać wyzwolone z surowego przymusu przodków. Gatunek przestaje być efektem ślepej przeszłości, stając się świadomym projektem skierowanym ku przyszłości. Dotychczasowa ewolucja darwinowska pozostawała procesem pozbawionym autora. Teraz pojawia się możliwość, by w miejsce ślepego dryfu wariantów wprowadzić precyzyjną intencję i syntezę nowych bytów. Sztuczna inteligencja biologiczna, czyli technologia ABI wyspecjalizowana w projektowaniu nowych sekwencji genetycznych, jawi się jako narzędzie przejścia od porządku opartego na przypadku do rzeczywistości, w której życie zostaje świadomie napisane. Nie wolno nam jednak mylić tej tezy z naiwnym technologicznym mesjanizmem. Metafora życia jako kodu jest potężna, ale bywa zdradliwa, gdy redukuje złożony organizm do prostego problemu programistycznego. Genom nie jest zwykłym plikiem tekstowym, a komórka nie przypomina laptopa. Biologia operuje w materii mokrej, dynamicznej i często rozpaczliwie nieprzewidywalnej. Każda próba uproszczenia tego systemu do poziomu aplikacji jest przejawem niebezpiecznej pychy. Prawdziwym wyzwaniem dla współczesnego eseisty jest utrzymanie w umyśle dwóch pozornie sprzecznych myśli. Z jednej strony integracja syntezy DNA i modelowania białek przesuwa granice tego, co możliwe. Z drugiej strony musimy zrozumieć, że autorskie kreowanie życia nigdy nie będzie oznaczało uzyskania nad nim absolutnej kontroli. Kto twierdzi inaczej, sprzedaje boskość w abonamencie miesięcznym, najlepiej z darmowym okresem próbnym i katastrofą ukrytą w regulaminie. Wyobraźmy sobie bibliotekarza, który spędził życie na katalogowaniu ksiąg nieznanego autorstwa. W dniu, gdy odkrył prasę drukarską, początkowy triumf ustąpił miejsca trwodze. Zrozumiał, że ta sama maszyna pozwala powielać zarówno zbawienne receptury, jak i fałszywe dekrety. Los bibliotekarza jest naszym losem. Kod genetyczny nie jest świętym reliktem, lecz historycznie narosłym, chaotycznym systemem zapisu. To software życia, napisany w sposób, który doprowadziłby współczesnego inżyniera oprogramowania do głębokiej depresji. Ewolucja działała jak doraźny majsterkowicz, który łata dziury tym, co akurat ma pod ręką. Pożyczała fragmenty od wirusów i duplikowała geny bez wyraźnego celu. W efekcie nasze genomy są przeładowane zaszłościami. To właśnie tutaj objawia się dług technologiczny ewolucji, czyli stan, w którym doraźne poprawki utrudniają utrzymanie stabilności całego układu. W informatyce dług ten narasta, gdy prowizoryczne rozwiązania czynią strukturę programu niemal niemożliwą do zrozumienia. Genom jest dokładnie takim systemem, pisanym przez miliardy lat bez jakiejkolwiek dokumentacji. Gdyby ewolucja korzystała z repozytorium Git, historia życia przypominałaby projekt, w którym przez 4 miliardy lat nikt nie przeprowadził rzetelnego przeglądu kodu. Choroby monogenowe możemy traktować jako lokalne błędy w tym archaicznym zapisie. Jednak większość ludzkiego cierpienia nie poddaje się tak prostym modelom, ponieważ nowotwory czy depresja są zjawiskami o charakterze sieciowym. W tych schorzeniach nie psuje się pojedynczy trybik, lecz ulega zaburzeniu dynamika całego układu informacyjnego. Tutaj argumentacja Wolfsona spotyka się z paradygmatem medycyny sieciowej postrzegającej człowieka jako dynamiczny węzeł danych. Redukcjonizm był skuteczny tam, gdzie problem dawał się sprowadzić do jednego elementu, lecz w chorobach wieloczynnikowych zawodzi. Potrzebujemy nowej logiki, która skupi się na procesie przekablowania całej sieci powiązań biologicznych. W tym miejscu pojawia się informion, czyli całościowy zbiór informacji regulujących procesy życiowe. Jest to próba przełamania genomowego monarchizmu, czyli naiwnego przekonania, że DNA jest jedynym suwerenem decydującym o naszym losie. Informiom obejmuje nie tylko genom, ale też epigenom, mikrobiom, dietę, a nawet strukturę naszych relacji społecznych. Decyzje polityczne nie są jedynie atramentem na papierze, lecz zostają przetłumaczone na biologiczną rzeczywistość naszej fizjologii. Każda ustawa mieszkaniowa czy reforma prawa pracy staje się formą pośredniej biotechnologii interweniującą w informom populacji. Prawo pisze nasze ciała powoli, lecz z bezwzględną skutecznością. Dla biologa ten termin oznacza złożoność regulacji, natomiast dla prawnika sygnalizuje konieczność stworzenia nowej architektury odpowiedzialności za życie. W 2025 roku badacze ze Stanford University oraz Arc Institute wykonali milowy krok, projektując kompletne genomy bakteriofagów przy użyciu modeli EVO. To nie jest jeszcze moment, w którym stworzymy dowolny gatunek na życzenie, ale wyraźnie przekroczyliśmy psychologiczną granicę. Przestaliśmy jedynie kopiować życie, zaczęliśmy projektować jego autorskie warianty. Przyszłość biologii nie będzie polegała na brutalnym zastąpieniu mechanizmów Darwina przez arbitralne decyzje inżyniera. Wkraczamy w epokę hybrydowego reżimu twórczości, w którym ewolucyjne wzorce, chłodna predykcja obliczeniowa i precyzyjna synteza będą pracować w jednym zapętleniu. IB nie wychodzi poza ewolucję w sensie ontologicznym, ponieważ karmi się jej gigantycznym archiwum. Modele genomowe są trenowane na historii życia, a ich wyobraźnia wyrasta bezpośrednio z biologicznej przeszłości planety. Artewolucja nie jest gwałtownym zerwaniem z tradycją, lecz próbą przejęcia steru nad procesem, którego język nadal pochodzi z ewolucyjnego świata. Znajdujemy się w fazie wspomaganego autorstwa biologicznego. Wizja biblioteki Freda, zainspirowana postacią Freda Sangera i borgesowską biblioteką Babel, staje się nośną metaforą. Wszystkie możliwe sekwencje DNA tworzą niewyobrażalną przestrzeń tekstów biologicznych. Większość to molekularny bełkot, ale w tej nieskończonej pustce istnieją wyspy sensu. Natura w swojej historii przeszukała zaledwie mikroskopijny fragment tej biblioteki. ABI ma być narzędziem systematycznej eksploracji tych nieodkrytych regałów. Musimy jednak pamiętać, że biblioteka ta zawiera także instrukcje budowy najstraszliwszych trucizn. Dlatego biosecurity nie jest opcjonalnym dodatkiem do ABI, lecz jej podstawowym warunkiem cywilizacyjnym. Bezpieczeństwo biologiczne musi stać się integralną częścią architektury systemu, a nie łatką naklejaną w pośpiechu. Traktowanie biologii syntetycznej jako bezpiecznego placu zabaw to błąd kardynalny. W lutym 2026 roku Reuters informował o amerykańskiej inicjatywie ustawodawczej dotyczącej screeningu sprzedaży syntetycznych sekwencji. Państwa zaczynają traktować syntezę genomową jako twardy element bezpieczeństwa narodowego. Kto kontroluje proces syntezy, ten kontroluje próg materializacji projektu. Jednocześnie musimy wystrzegać się państwowej histerii bezpieczeństwa, która w każdym badaczu widzi bioterrorystę. Mądra regulacja nie polega na panicznym ryglowaniu drzwi, lecz na stworzeniu architektury zaufania. W tym miejscu nasza opowieść musi zostać rozszerzona o ksenobiologię. Badania nad ksenokwasami nukleinowymi pokazują, że znany nam czteroliterowy kod nie wyczerpuje możliwości systemów informacyjnych. Ksenobiologia mówi nam wprost: natura nie jest całą dostępną możliwością, jest jedynie pierwszym wydaniem wielkiej księgi istnienia. A pierwsze wydania bywają genialne, ale są też pełne literówek i niekonsekwencji. Dochodzimy do punktu, w którym możemy sformułować centralną tezę. Mariusz ABI, Informomu oraz ksenobiologii sprawia, że biologia staje się nauką konstytucyjną. Definiuje ona ramy dla przyszłych form istnienia. Musimy zapytać z surowością, kto trzyma pióro, którym pisany jest ten kod, oraz kto posiada mandat do zatwierdzania projektów żywych organizmów. Istnieje realne ryzyko, że biologia syntetyczna przeistoczy się w nową formę eugeniki, ubraną w elegancki garnitur funduszy venture capital. Jeśli życie ma być pisane przez człowieka, musi powstać prawo autorstwa biologicznego, które ochroni nas przed chaosem. Projektowanie genomów wymaga stworzenia nowej etyki projektu, która wykracza poza doraźne korzyści. Skoro organizmy mają być uruchamiane niczym procesy technologiczne, musi istnieć jasna ścieżka odpowiedzialności. Człowiek posiada prawo do naprawiania cierpienia, jednak nie powinien udawać, że każda nowa zdolność techniczna jest mandatem moralnym. Przejście od edycji kodu do idei pełnego autorstwa życia wprowadza nas w obszary niezwykle drażliwe. Tam rozstrzygnie się, czy sztuczna inteligencja biologiczna stanie się narzędziem emancypacji, czy maszyną do produkcji nowej hierarchii. Ewolucja nie posiada przycisku cofnij, a człowiek nie powinien udawać, że właśnie go wynalazł w zaciszu swojego laboratorium. Stając się redaktorami tekstu życia, musimy pamiętać, że każda nasza poprawka staje się dziedzicznym wyrokiem dla przyszłych pokoleń. Pytanie brzmi, czy zdołamy napisać tę konstytucję biologicznej nowoczesności, zanim nasze narzędzia przerosną naszą zdolność do rozumienia własnej kruchości?